wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Pani Małgorzata Warda jest dziś moim gościem. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Naszym gościem wspólnym, prosto z podróży, prosto z Paryża, opalona, nie wiem, czy to paryska opalenizna,
ale to chorwacka.
Chorwacka. No właśnie, bo ja tak ośmieliłam się panią zapowiadać na naszej antenie, że podróżniczka, malarka, rzeźbiarka i pisarka też przy okazji.
Najbardziej pisarka.
Najbardziej, ja wiem, bo tu mamy przed sobą stosy książek. I to nie są wcale wszystkie książki, które pani napisała, nawet chyba nie połowa, także no, jest o czym rozmawiać, chociaż skupimy się chyba dzisiaj przede wszystkim na tych dwóch najnowszych, co? Najpiękniejsza na niebie i 5 sekund do Io, tak?
Tak, to są dwie najnowsze z kwietnia.
Z tego roku po prostu, tak. Zupełnie jeszcze świeże, ale porozmawiamy o wszystkim, więc ja sobie teraz tak pozwolę beztrosko zapytać o ten Paryż.
Paryż jest piękny, fascynujące miejsce, tylko odnoszę wrażenie, że już nie jest tak do końca w rękach Francuzów, ale ma taki urok, że nawet te śmieci, bo tam jest tak brudno, nawet te śmieci, nawet na ulicach leżące, to wszystko nie odbiera mu uroku.
I cudowny czas, czy też taki, nie wiem, pełen niepokoju za panią?
Fantastyczny czas, aczkolwiek dreszczyk emocji był, ponieważ mieszkałyśmy w dzielnicy Zamieszek i byłam świadkiem dwóch obław policyjnych. Także no, był dreszczyk emocji.
Ale ja myślę, że to się doskonale zbiega z pani literaturą, z książkami, które pani pisze, czyli z pani osobą po prostu, osobowością.
Przyznam, że się cieszyłam, że akurat w takiej ciekawej dzielnicy.
Bo jakich by tu książek nie dotykać i nie czytać, to zawsze pojawia się w tych opowieściach jakiś bardzo poważny, powiedziałabym wręcz bolesny problem. Jest śmierć, jest odrzucenie, porzucenie, różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Bardzo często bohaterowie są osieroceni po prostu. Albo są w domu dziecka, w rodzinach zastępczych, opiekuńczych, albo mają bardzo trudny kontakt z matką, bo na przykład z powodu jej choroby psychicznej. Różne wątki, które tu się pojawiają i ja nawet tak się zaczęłam tworzyć już w głowie taką troszkę mapę pani obrazów po świeżym przeczytaniu 4 książek i na pewno będzie tam sufit pokoju dziecięcego z fluorescencyjnymi jakimiś gwiazdami albo mapą nieba, bo to się przynajmniej w 3, które ostatnio przeczytałam, pojawiło. Na pewno będzie tam stara framuga z zaznaczonymi kreseczką, wzrostem i, że tak powiem, małym człowieczkiem, który się tam kiedyś wiele lat temu pojawił i rósł i rodzice jeszcze wtedy troskliwie zaznaczali. Na pewno będzie siatka, jakiś płot i dziura w płocie. I tam może przyjść pies, albo wilk, albo niedźwiedź, w każdym razie jakieś zwierzę, które można oswoić albo nie oswoić. I parę takich naprawdę rzeczy, motyle, ćmy, różne, które wydaje mi się, że są jakąś taką pani właśnie mapą wewnętrzną. Jakieś takie obrazy, jakieś takie metafory, które się powtarzają.
To jest ciekawe. Ja przyznam, że nie zwracałam na to uwagi. Teraz dopiero jak pani opisała całościowo. Ale tak właśnie jest, faktycznie. Dokładnie jak pani powiedziała.
Coś takiego się powtarza jakby. Tak. Są to pewne takie obrazy, które też wiele wyjaśniają. Ale to zacznijmy od tego, że po przeczytaniu kilku pani książek, jedna po drugiej, bo teraz jak się przygotowywałam, to taki sobie założyłam nabój dosyć mocny w głowę. Z jednej strony duża satysfakcja, bo to zawsze ma taki posmak, ja nie powiem sensacji czy kryminału, ale jakiejś akcji, jakiejś zagadki, tajemnicy, prawda? Czegoś poszukujemy albo kogoś poszukujemy, rozwiązujemy jakąś zagadkę. Ale z drugiej strony pozostałam za każdym razem z poczuciem takiego lekkiego smutku. Dlaczego?
Bo tak jest życie. Właśnie kiedy zaczynałam pisać książki, to wydawało mi się, że napiszę to, co było modne, czyli historię kobiety, która dźwiga się, no nie wiem, po rozwodzie i świetnie radzi sobie w życiu i potem się układa idealnie. A okazało się, że zupełnie co innego mnie interesuje w pisaniu. Stwierdziłam, że interesują mnie problemy. Problemy, z którymi się spotyka część społeczeństwa. Właśnie tak jak pani wymieniała, odrzucenie, osierocenie, również porwania, zaginięcia. I musi mnie coś zafascynować, jakiś temat, żebym chciała pisać o tym, bo piszę długo, piszę książkę przez prawie rok, zbieram bardzo długo materiał, research do książki jest naprawdę pokaźny u mnie, rozmawiam z psychologami, z policją I dopiero kiedy jestem dobrze przygotowana, kiedy czuję, że chcę napisać o czymś ważnym, wtedy dopiero mogę tworzyć opowieść.
W różnych książkach ten research pewnie też sięga w różne, że tak powiem, tereny poznawcze, bo to może być też, no nawet astronomia, bo to musi być wiedza pewna o Jowiszu i jego księżycach, prawda? Albo sprawa choroby psychicznej, psychologia, psychiatria, albo także działalność chociażby no, policji czy poszukiwanie, różne takie sensacyjne sprawy. Może sięgnijmy po tę, nie tak już świeżą, ale ciągle jeszcze, jak oddech, tak, prawda, książkę. Ja poproszę panią o przeczytanie fragmentu, a potem porozmawiamy sobie przez chwilę o tym, co to jest za moment i jaka właśnie tu sytuacja w tej książce się pojawia. Jaki był ten research w związku z tym?
W tamtej chwili, robiąc coś, co robiliśmy dawniej wspólnie, miałam wrażenie, że jesteś obok. Puściłam kierownicę i wyprostowałam się, a rower pędził przed siebie po znajomej ścieżce. Gdzie teraz jesteś? Pomyślałam, zamykając oczy. Czy mnie czujesz? Czy wiesz, że o tobie myślę? Rower dotarł do zakrętu. Położyłam więc dłonie na kierownicy, mając wrażenie, jakbym wróciła z bardzo daleka. Z drzew spadały czerwone liście. Czułam cię dosłownie wszędzie, w oddechu, w biciu serca, w powietrzu, które było mi niezbędne do życia.
Osoba, która czuje drugą osobę w jakiś, można powiedzieć, no nie nadnaturalny, ale specyficzny sposób. To i co, parapsychologia? Coś takiego się...
Przyznam, że kiedy się przygotowywałam do tej książki, zasięgałam wiedzy również właśnie u ludzi związanych z ezoteryką, z parapsychologią. Rozmawiałam na przykład z Jackowskim, naszym wizjonerem. I na podstawie tego właśnie stworzyłam historię dziewczyny i chłopaka, którzy byli tak zżyci, że kiedy jedno zniknęło, drugie nie potrafiło sobie kompletnie poradzić z tym. No i zaczęło wyczuwać tego chłopaka. Dziewczyna wyczuwa go, bardzo go kocha, za nim tęskni. Oczywiście, jeśli chodzi o research, to tak jak już mówiłam, potężny research był do tej książki i była to fascynująca przygoda, ponieważ poruszałam się po terenach nieznanych, które mi się kojarzyły z jakimś dzieciństwem, gdzie się wywoływało duchy, gdzie wszystko wydawało się takie tajemnicze, właśnie ten drugi świat, czy on naprawdę istnieje. Spotkałam ludzi, którzy twierdzili, no jak czy naprawdę istnieje? Istnieje na pewno, ja codziennie widzę duchy. No było to taką wielką przygodą. Ale jednocześnie cały czas w książce Jak oddech staram się udowadniać, że to, co czuje dziewczyna i co można podciągnąć pod parapsychologię, równie dobrze można wytłumaczyć psychologicznie i naukowo.
Że ona po prostu w jakiś sposób wie, to znaczy nie znamy źródła tej wiedzy do końca, ale ona po prostu
tylko wie. Też czy ma rację.
Różnie to bywa, tak, bo to może być to, co ona chce wiedzieć podświadomie, nie zdając sobie z tego sprawy, czym jakoś sobie też swoją sytuację, życie usprawiedliwia, prawda? Tutaj to jest właściwie kryminalna intryga, prawda?
Można tak, tak, tu powiedzieć. Jest tajemnica od początku.
Porwanie,
chłopak,
wiadomo, może
pojawia
zbrodnia.
Zdjęcie, tak, pojawia się zdjęcie jego związanego, co sugeruje zbrodnię. No i właśnie to pytanie, czy ona ma rację, czy po prostu jest jej łatwiej zaakceptować myśl, że on nie żyje, że został zamordowany, niż że ją porzucił.
Kiedy czytam pani teksty, to cały czas jakby mam świadomość bliskiej obecności mojego dziecka wewnętrznego. I to nie jest takie dziecko w sensie jakiejś naiwności, tylko takie trochę bolesne wspomnienie dzieciństwa, ponieważ dzieciństwo to jest też wspomnienie różnych ważnych, ale trudnych momentów, które często wypieramy później, a one w zadziwiający sposób, nieświadomie bardzo często, decydują też o naszych zachowaniach w dorosłości, prawda? O naszych płaczach, lękach, nieśmiałości chociażby, prawda? Braku odwagi albo nieumiejętności bycia blisko z innymi. Innym, bo to wszystko się gdzieś tam mieści w dzieciństwie, w sytuacji w domu, w sytuacji z rodzicami.
Mówi się nawet, że to, co do pierwszego roku życia zazna dziecko, to będzie właśnie procentować na przyszłość. Czy otrzyma miłość, taką pewność tego, że ma bliskich, czy właśnie, czy przeżyje jakąś traumę.
I pani bohaterowie często, no, czasem są dziećmi po prostu, a często im towarzyszymy jakby od dzieciństwa albo się cofamy. To jest bardzo ważne, prawda? Te czasem niejasne wspomnienia, jakiś profil, zapach perfum albo sama buteleczka, do tego dojdziemy pewnie.
Tak, przyznam, że pochłania mnie dzieciństwo. Gdybym mogła cofnąć czas, bardzo bym chciała jeszcze raz je przeżyć. Wydaje mi się, że to jest taki fantastyczny czas i jest ciężko, jeżeli on taki nie jest, jeżeli ludzie mają właśnie problemy. W moich książkach faktycznie często sięgam do tego, pojawiały się te wspomnienia, o których pani tu mówi. Był taki czas, że poruszył mnie bardzo problem zaginięć dzieci, a chwilę po nim się dowiedziałam o tym, jak wiele dzieci jest porzucanych. Mhm. I sama jestem matką, moja córeczka ma 8 lat. Widzę, jakie ważne jest dla niej wszystko, nawet zniknięcie misia wieczorem. A co dopiero, gdy znika matka, gdy dziecko jest samo na dworcu, tak jak w mojej historii.
Mhm. Tutaj ja sobie z kolei też zaznaczyłam taki fragmencik, bo wydaje mi się, że to jest dobry punkt wyjścia do takiego porozmawiania o różnych ludziach, którzy są na pierwszy rzut oka czemuś winni, prawda? Zła matka na przykład. A pani to przedstawia w taki sposób, że to nie jest ani takie jednoznaczne, ani w ogóle ja już nie ośmielam się wtedy oceniać czy osądzać nikogo. A to brzmi tak tutaj. Fakty. Liczba porzuconych dzieci jest o wiele większa niż wynika to ze statystyk, czyta szeptem bohaterka. Poprzedniego dnia, gdy zajmowałam się poszukiwaniami Moniki Stefaniak, w Gdańsku znaleziono porzucone dziecko w wózku. Teraz policja szuka matki 2-miesięcznego chłopca. 3 dni wcześniej do domu dziecka w Gdyni oddano bliźniaków, poczętych in vitro. Policjanci znaleźli porzuconego w zaroślach noworodka, krzyczy nagłówek innego artykułu. Kolejny portal informuje. Policjanci odnaleźli matkę porzuconego noworodka. Kobieta tłumaczyła się, że przecież nie wyrzuciła dziecka do śmietnika. To cud, że dziecko przeżyło, czy tam gdzie indziej. Wcześniak przeleżał dobę w lesie. I następny materiał. Porzuciła dziecko po porodzie. Dzisiaj przyszła do szpitala pytać o zdrowie córeczki. Ja dzięki pani w jakiś sposób rozumiem te kobiety. Nie mówię, że popieram czy pochwalam, ale pokazuje pani różnych ludzi, dzieci też, którzy po prostu nie radzą sobie z życiem w taki bardzo prawdziwy i wiarygodny dla mnie sposób. I matka, która siedzi bezradnie, bezwolnie, jak zamrożona, podczas kiedy jej dziecko na oczach innych ludzi prawie wpada do morza, prawda? Czy podobne sytuacje? Wydaje mi się, że rozumiem, że tak może być.
Tak może być. Tak się często dzieje. Tej sceny akurat, którą opisałam, o której pani tu wspomniała, że matka siedziała, dziecko było na barierce bulwaru, byłam świadkiem. I również właśnie to, co zobaczyłam, sprawiło, że chciałam napisać historię, gdzie dojdzie do takiej sceny. Wydaje mi się, że zło nigdy nie jest czarne. Nie ma czegoś takiego w życiu, że tylko bieli czarni. Jest ta szarość. Ja tą szarość zauważam i staram się właśnie wokół niej całą historię opowiadać. Bo ważne jest, żeby spojrzeć na problem z wielu stron. My coś widzimy, często też hejtujemy tak na internecie, prawda? Że widzimy coś, zła matka, wypowiemy się, napiszemy komentarz, a nie wiemy, jak naprawdę toczyło się życie tej kobiety, co ona przeżyła, jakie składowe tyczyły się momentu, w którym zdecydowała się na taki krok.
Mm-hmm. Taka nasza bezradność czasem wobec życia też, no bo przecież tak bywa, prawda, że nawet później czasem wiemy, że coś powinniśmy byli zrobić, ale w tym momencie nie jesteśmy w stanie. Ja tu nie mówię tylko o matkach, ale w ogóle o różnych sytuacjach. Te dzieci, które pani opisuje, też nie są jakimiś super dziećmi. Czasem nie radzą sobie w szkole, czasem nawet ta bohaterka tutaj 5 sekund do IO to jest taka właściwie powieść trochę fantastyczna, w sensie taka fantastyczno-naukowa, sięgająca odrobinkę w przyszłość i też wtedy, kiedy jest w grze, to nie umie jeździć samochodem, fatalnie strzela i w ogóle z różnymi rzeczami sobie nie radzi. I my jesteśmy z tymi ludźmi, którym po prostu no nie wszystko wychodzi, a nawet większość nie wychodzi.
Nie wszystko wychodzi, ale właśnie o tym jest, ma być opowieść, którą snuję, o tym, że jest takie życie i trzeba sobie jakoś z nim radzić. Czasami to nie wychodzi. Bardzo dużą rolę w moich książkach odgrywają media, bo wydaje mi się, że tu jakby najwyraźniej widać tą czerni biel, że właśnie jak można przedstawić człowieka, tak jak mówiliśmy o mieście z lodu, gdzie bohaterka jest chora psychicznie i dochodzi do zaniedbania, no to oczywiście media mogą ją wykrywać albo na nieszczęśliwą kobietę, której państwo nie pomogło, która sobie nie poradziła, albo mogą z niej zrobić zełzę.
Mhm. To może sięgnijmy do miasta z lodu. Wiem, że pani tu przygotowała sam początek, który nas pięknie wprowadzi w
to jest faktycznie pierwsza strona książki. Znaleziono mnie rankiem następnego dnia, kiedy okolica pokryła się grubą warstwą śniegu. Leżałam nad brzegiem rzeki, z daleka od cywilizacji. Grupa turystów wybrała się tam na wycieczkę. 2 studentki i ich chłopcy zaprawieni w górskich wędrówkach. Zejdę nad rzekę. Jedna z dziewczyn, oświetlając drogę latarką czołową, ruszyła w dół zbocza, skąd dobiegał szum płynącej wody. Powietrze ochładzało się z każdą minutą. Turystka, trzymając się zmarzniętych gałęzi, schodziła coraz niżej, aż w ciemności zobaczyła rzekę. Jeszcze nie ściął jej lód, jeszcze miała wartki nurt na powierzchni. Na brzegu leżał stary, zniszczony pień oprośnięty chubą. I właśnie dlatego, że skierowała na nią światło latarki, zobaczyła mnie leżącą.
Bez butów.
Bez butów w śniegu.
To ja dodam, bo to ważne, ale także sobie właśnie przypomniałam w tym momencie, że buty dziewczynki, takie buty, na które nie stać jej mamy, też są takim motywem powtarzającym się. I takie, które ona w końcu, w którymś momencie w jakiś sposób dostaje. Tutaj te buty były też przyczyną jej bardzo ciężkiego stanu później, prawda? Bo ją na bosaka znaleziono. Cała akcja wokół tego się toczy. I tu mamy dwa takie chyba, trzy nawet powiedziałabym, podstawowe problemy w tej książce. Pierwszy to jest choroba psychiczna matki. Tak? Tak?
Tu wyjaśnimy, choroba dwubiegunowa po prostu.
Czyli euforia.
Euforia i depresja.
I depresja.
Ciężka.
Córka, która matce towarzyszy, są przez moment razem, bo matka się decyduje, wreszcie chce być z córką, prawda? I staje się w związku z tym jej opiekunką, czego nie powinno być. W każdym razie no, dramatyczne to są sytuacje. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest taka małomiasteczkowa społeczność. Nie wiem, jak research tu wyglądał, ale to tak, jak w westernach
był
troszkę.
Pogady.
Był, tak. Gdzieś pani jeździła.
Jeździłam specjalnie, wybrałam się do takich małych miasteczek i oglądałam z bliska, rozmawiałam z ludźmi. Też dużo czytałam na ten temat od osób, które napisały mieszkając w takich miastach.
I tutaj bardzo dokładnie jest pokazane to, jak taka kobieta, która się pojawia z innego, powiedzmy, że wielkiego świata, ale mniej konserwatywnego, mniej zamkniętego, a jednocześnie o takich skłonnościach prowokowania mężczyzn, bo ona ma taki, po prostu tak w którymś momencie się ukształtowała, prawda? I taka jest, tak reaguje czasem na stres,
właśnie
na różne sytuacje.
Ona nie jest bez winy też,
no,
można by powiedzieć.
Nie, no bo jeżeli ktoś prosi o drinka i tańczy tam gdzieś w sposób zaskakujący
tak,
miejscową społeczność.
Tak, jeśli wikła się w romans od razu.
Tak. Chociaż z drugiej strony, czy ona się wikła, czy nie miała wyjścia, to już proszę przeczytać i się zastanowić. Jak to było, czy on ją do tego i w jaki sposób nakłonił, prawda, czy sprowokował. Ale ona nie, rzeczywiście ona ma taki trochę sposób patrzenia, nawet później już, mam nadzieję, że za dużo nie zdradzę, bo jak ktoś nie zna treści, to się nie domyśli, o co chodzi. Kiedy patrzy na dziennikarza pod koniec tej akcji, którego tak początkowo traktowała właściwie jak takiego słuchacza, jak takie coś, do czego ona mówi, nawet nie wiedziała, ani nie wiedziała, że to dziennikarz, ani nie zauważała go, ani nie wiedziała, jak ma na imię, natomiast później sprawa się już jakoś tam rozwiązuje i ona nagle patrzy na niego jak na mężczyznę i z takim moment, że widać, że a może,
tak,
prawda, coś mu tam błyska w momencie, kiedy on ją ignoruje i to jak pryska jak bańka mydlana. Czyli ona tak reaguje na mężczyzn po prostu.
Tak, bo jej się wydaje, że ona do zaoferowania właśnie ma ciało przede wszystkim, urodę, bo ona się jąka, więc nie lubi się wypowiadać. I właściwie jej się wydaje, że tylko ta wizualna strona jest atrakcyjna.
No i w tej właśnie społeczności, gdzie jak to ma dziecko, a gdzie mąż, prawda, jeszcze prowokuje, jeszcze nie wiadomo, co ona tam robi z tym i wiadomo, właściwie to wszyscy wiedzą, co on robi, kiedy go nie ma w domu i tak dalej. I ta dziewczynka w szkole, biedniej ubrana, z tą matką bardzo kontrowersyjną, prawda, która też jej w szkole tam wstydu narobiła kiedyś,
i co
prawda?
Gorsza, z córką mężczyzny, z którym matka ma romans.
No
ona
więc
jest
właśnie
w klasie.
Tak, także to wszystko. A z trzeciej jeszcze strony, tak powiedzmy, z kantu, to jest kwestia właśnie tych mediów społecznościowych, internetu, prawda? Bo to jest też taki moment, że ta dziewczyna daje znak o sobie światu, właśnie ujawniając różne swoje przeżycia, myśli w internecie. I
tak,
to
ta dziewczyna nagrywa filmiki, na których się wypowiada i mówi to, czego nie jest w stanie powiedzieć matce, czyli że się boi po prostu.
To co, dobry krok czy fatalny? No nie wiem, jak pani to ocenia, bo to takie wołanie w kosmos, prawda? Słuchajcie, tu jestem taka, ale odpowiedź była... To jest odsłonięcie się, oddanie
się. Nie mogę sobie teraz przypomnieć nazwiska tej dziewczynki, ale była taka dziewczynka, która mnie właśnie skłoniła do napisania tej historii. Amanda, ona nie żyje, była właśnie hejtowana przez młodzież w szkole, mobbingowana, oni jej zdjęcia sobie przesyłali. Ona popełniła samobójstwo, ale zanim to zrobiła, nagrała film parosekundowy, który umieściła w internecie, na którym nic nie mówi, natomiast na karteczkach wyjaśnia całą swoją historię. I właśnie to był taki moment, kiedy ja ten film zobaczyłam i pomyślałam, o Boże, ja po prostu muszę o czymś takim napisać i pokazać, jak to wygląda.
to pani jest tak troszkę jak jedna z bohaterek tej najpiękniejszej na niebie, ta dziennikarka, co?
Pola.
Pola, która jak wróciła z Syrii, to już nie była w stanie normalnie funkcjonować, bo świat za bardzo wzruszał w pewnym momencie. Znaczy wzruszał, po prostu zobaczyła ból tego świata i nie była w stanie już dalej normalnie funkcjonować jako dziennikarka, sprzedawać to obojętnie, prawda, znajdować się w różnych sytuacjach.
Tak, Pola się załamała przed kamerami w bardzo niedobrym momencie, bo na żywo akurat nagrywała program z paru staruszków i się po prostu rozpłakała, co no, nie było do przyjęcia i w końcu ci staruszkowie ją pocieszali. Taka śmieszna w sumie scena, ale która buduje Polę i tak rozpoczyna się o niej opowieść.
W ogóle media są bardzo ważne, tak sobie teraz właśnie uświadomiłam u pani, bo w tym mieście z lodu, prawda, cały czas właściwie ja bardziej nawet, znaczy oczywiście drżałam o to, a kto to zrobił, a dlaczego to zrobił i czy ona przeżyje, prawda, i co będzie z nią i z matką, ale też o to, co z tego się ukaże, prawda, jak ją opiszą, jak ją ludzie przyjmą i okazuje się, że od decyzji pewnego dziennikarza, prawda, dużo zależy, że można nagle sprawę przedstawić, chciałam powiedzieć matki Madzie, ale to naprawdę, bo to są takie tak, jakby tak. Sytuacje, prawda, że można daną sprawę, danego człowieka, którego wszyscy osądzają, albo mają ochotę osądzić, przedstawić tak, że nagle pokaże się problem, albo że zobaczymy to wszystko z drugiej strony i przestaniemy osądzać.
To jest właśnie ta manipulacja mediów, która w ogóle była dla mnie taką też zachętą do napisania Miasta z lodu, bo obserwuję te medialne show. Na przykład poruszyło mnie bardzo, jak historia Nataszy Kampusz wypłynęła, dziewczynki, która była 10 lat w domu porywacza, uwolniła się. Media najpierw ją uwielbiały, nosiły wręcz na rękach, ona była wszędzie, a potem nagle zrobili z niej po prostu czarownicę i nagle cała społeczność się od niej odwróciła. Więc to się właściwie obserwuje przy wielu głośnych sprawach. My mieliśmy tą głośną sprawę Mamy Madzi. Tutaj ja absolutnie nie chcę mówić, że media zmanipulowały, czy coś pokazały inaczej, bo tu jakby jest jasna sytuacja.
Ale chodzi o to, jak było ogromne zapotrzebowanie na te wiadomości, tak, prawda? Że nagle wszyscy żyliśmy, już tak nie będę się tutaj odcinać, tą sprawą przez bardzo długo.
Ja pamiętam, byłam wtedy gościem Polsat News, i dziennikarz mi powiedział, że oni widzą, że kiedy się pojawia jakikolwiek wpis o mamie Madzi w telewizji, rośnie oglądalność natychmiast.
To są takie sprawy, że można z nich uczynić właśnie jakąś sensację. I tu w Najpiękniejszej na niebie też się pojawia, prawda? I telewizja, i radio. No i może zacznijmy od telewizji, ale radio też ma swoje założenia.
Tak.
Zacznijmy od telewizji, bo tutaj jedna z tych głównych bohaterek, właściwie to główna chyba Pola, prawda? Ta dziennikarka, reporterka, narratorka jest osobą, która z jednej strony się jakby zraziła do telewizji i nie jest już w stanie tam normalnie funkcjonować. Chciałaby wrócić, ale się boi. Właśnie po tych wszystkich, po tej Syrii, po tym jak na żywo rozpłakała się przed całym światem, a świat zamiast jej współczuć, to zaczął szydzić po prostu.
Tak?
I powiedział, tak. No, więc ona podejmuje się, to chyba możemy powiedzieć, próby tak. Odnalezienia może matki, może nawet siostry.
Rodziny. W każdym razie.
Kobiety, która do niej przychodzi po prostu.
Kobiety chorej.
Bardzo chorej.
Dla której znalezienie rodziny biologicznej jest bardzo ważne, ponieważ może jej uratować życie. Mhm. No i Pola faktycznie najpierw ma obiekcję, bo historia nie trzyma się w ogóle kupy. Ona przegląda takie wycinki, które przywiozła jej ta kobieta. I kobieta mówi coś o siostrze, nie ma żadnych dowodów, że siostra istniała w ogóle, nie ma żadnych informacji o matce, a mimo to sam dramat tej kobiety, że ona jest tak ciężko chora, że ma córeczkę małą, która wzrusza tą dziennikarkę, sprawia, że jednak się decyduje podjąć ryzyko i narazić właściwie swoją karierę, bo jeśli da telewizji temat, który nie istnieje, czyli siostry nie ma, a szukamy siostry, to będzie kompromitacja już, która ją pogrąży.
I tutaj obserwujemy te różne zabiegi, prawda, i to jak telewizja się broni, co musi być, żeby to się sprzedało, że fajnie jak jest dziecko, dobrze by dziecko coś powiedziało, dziecko zachowuje się normalnie, czyli nic
tak.
nie mówi, bo jak postawić dziecko bez matki przed kamerami, to wiadomo, takie malutkie, no różnie to, ten,
tak.
ale tak czy inaczej jest wzruszenie. I ja już mam, już w tym momencie, kiedy czytałam o tym właśnie programie telewizyjnym na żywo, to już miałam takie dreszcze i poczucie niezgody, że jak to? No ale z drugiej strony trochę pomogło, bo sprawa wypłynęła.
Sprawa
Niebieskiej
wypłynęła.
Dziewczynki. Bardzo piękna w ogóle nazwa. Skąd to się wzięło?
Od niebieskiego kombinezonu.
To ja wiem, tak. Ale u pani w głowie.
Tak mi się zrodziło, tak? Jakoś od razu, bo w ogóle ta książka bardzo szybko ją napisałam, jak na mnie, aż byłam zaskoczona, bo nie miałam, kiedy siadałam do pisania, miałam zarys, że chcę napisać o tej chorobie, o tej właśnie Poli, dziennikarce, która będzie pomagała szukać. Chcę napisać o dzieciach porzuconych i o miłości też, o potrzebie ogromnej miłości kobiety, która była porzucona. I w momencie, jak siadałam, myślałam, no zajmie mi to z rok. A to tak szybko szło, jakby samo się składało. Właśnie i ta nazwa Niebieskie Dziewczynki. I te sceny w telewizji po prostu wypływały mi spod palców.
Nie chcę mówić o parapsychologii, ale gdzieś tam coś, prawda? Gdzieś, nie wiem, no. Gdzieś coś się łączy i wychodzi. A jeszcze właśnie ta niebieska dziewczynka, bo oczywiście to jest kolor. Kolor nie dziewczęcy. Ja pamiętam, jak próbowałam kiedyś raz w życiu noworodkowi coś kupić, a to była dziewczynka, gdzie nie wchodziłam i wszystko mi się niebieskie podobało. Chłopczyk czy dziewczynka? Ja mówię, no dziewczynka, ale nie chcę różowego. I takie toczyłam spory. Głupie zapewne. Ale w każdym razie dziewczynka w niebieskim kombinezonie znaczy tak dziwnie, prawda? W chłopięcym kolorze.
Od razu widać, że coś nie tak z tym ubraniem, z opieką matki.
A poza tym niebieska też do nieba jakoś się odnosi, prawda? A jeszcze tutaj ta dziewczynka, która tutaj jest już, córka tej bohaterki chorej, z tym niebem namalowanym i taka patrząca w gwiazdy, jedna gwiazda ma jej imię, prawda? Także to takie wszystko jest niebieskie, w sensie niebiańskie też troszeczkę. No i potem przychodzi radio, audycja na żywo. Dziennikarka dosyć sprawna, pani ją opisuje życzliwie, ale ona ma moc, bo ona może przerwać połączenie, ona może nie dopuścić do właściwie do spotkania się rodziny. Nieświadomie, bo ona ma program, ona myśli o czymś innym, może być skandal, ta kobieta jest pijana, mówi niewyraźnie, prawda? Przerywamy połączenie. I co?
No właśnie, a ta kobieta, która mówi niewyraźnie, twierdzi, że jest matką. Mhm. To właśnie, której szuka nasza bohaterka. I no właśnie, i co? I następuje dramat. Oczywiście tu mogę zdradzić, no oczywiście bohaterka pełną parą wierzy w to, że to jest jej matka, natomiast Pola, ta dziennikarka patrząca z boku, myśli sobie, dramat, niech ona w to nie wchodzi, przecież ta kobieta może ją oszukiwać, bazować na jej emocjach, to nie musi być matka.
Ona zresztą w ogóle nie bezpodstawnie przez jakiś czas myśli, że to jest stalkerka właśnie ta Sylwia, prawda? Że za dużo o niej wie, że od dawna śledzi, jakby w jakiś sposób komentuje poczynania. Nie ma dowodów na tą swoją chorobę. No oczywiście jest chora tak naprawdę. I w ogóle różne sytuacje się zdarzają, które sprawiają, że ona się nawet boi, prawda? Myśli, że jest manipulowana,
tak,
wkręcana w jakąś sytuację.
W pewnym
sytuację.
Momencie ma takie odczucia, właśnie szczególnie kiedy zauważa, że ta ciężko chora Sylwia od wielu lat pisze do niej pod różnymi pseudonimami na internecie, to jest taki moment dla niej straszny dość, kiedy zaczyna wątpić w całą tę historię. No i odzywa się ta matka. I ta matka odzywa się na antenie w bardzo dobrym momencie, kiedy nasza dziennikarka decyduje się właściwie porzucić już tą sprawę, ma dość. No to wtedy jednak ten dziennikarski rys tu dalej działa i ona chce być przy tym spotkaniu.
Tak, no w którymś momencie dzieje się to, co chyba najważniejsze w ogóle w życiu, czyli spotkanie też tej dziennikarki Poli z dziewczynką, prawda? Bardzo lubię te fragmenty w pani książkach, gdzie dziecko znajduje opiekuna, kogoś bliskiego, takiego, który nie wypytuje o całe życie, tylko potrafi usiąść po prostu i, nie wiem, z dzieckiem porysować albo pobyć, prawda, który już rozumie, co dziecko czuje wtedy, kiedy się nie odzywa, prawda. Są to takie momenty i takie więzi.
Tak właśnie mam wrażenie, że jeśli chodzi o te fragmenty książek, to dojrzałam po urodzeniu córki, obserwuję ją, ona jest dla mnie taką, no właśnie modelem do moich książek, można by tak powiedzieć. I widzę po niej właśnie te reakcje. Jest mi łatwiej to pisać. Wiem już, jak dorosły człowiek powinien się zachować względem dziecka. Tak przynajmniej mi się wydaje, choć oczywiście popełniam masę błędów.
No jak każdy, ale ja tak sobie pomyślałam, mój panie, tyle tych dzieci w tej chwili przecież, w tym dokładnie momencie, ja już nie mówię o Syrii i innych strasznych miejscach na świecie, ale u nas tu,
w
tych domach dziecka, w pogotowiach opiekuńczych, one tam są cały czas, prawda?
Tak, są cały czas i my słyszymy tylko o historiach, gdzie jest nakreślony dramat, natomiast ile takich mniejszych dramatów się dzieje każdego dnia tak naprawdę.
Tutaj okazuje się też w pani książkach, że nawet jeśli ta opiekunka, która się podejmuje tego, nie jest doskonała i nawet zażywa co na kokainę, tam coś sięgała.
Mówimy o Kaszmir, tak?
Tak, o Kaszmir. I tak. Potrafi nie odebrać dziecka ze szkoły. To jednak to jest mama.
Tak, i kocha to dziecko.
Mhm. A przeczytajmy fragmencik z tego, bo też pani ma.
Tak, tu mam taki. co wydarzyło się dawno temu na dworcu, co wydarzyło się dawno temu na ciasnym dziecińcu otoczonym kamienicami, co przydarzyło się Sylwii, Azie i tamtej drugiej dziewczynce, po której został tylko wpis z ciąży bliźniaczej. Wszystkie te historie miały wspólny mianownik, a ona go znała. Ciężko było uwierzyć, że stare wspomnienia wciąż znajdowały się w jej głowie w stanie nienaruszonym. Jak to możliwe? Przecież były ulotne, delikatne, zapach perfum matki, uśmiech jej uszminkowanych ust, niebieskie oczy Azy, watrakowa kołysząca dziecko w ramionach. Minęło tyle lat, ale kiedy teraz zamknęła oczy, bez trudu znalazła wspomnienia pod powiekami, wyraźne, jakby tylko czekały, żeby Sylwia po nie sięgnęła i wszystko zrozumiała.
To jest coś takiego. Też pani często pisze o takich jakby sytuacjach, kiedy bohater nie chce albo nie może czegoś pamiętać, a to wspomnienie w jakiś sposób gdzieś tam uderza od...
Psychologii tak? Nazywa się to wyparciem. No. Kiedy właśnie zapomina się czegoś bardzo ważnego, bo podświadomie wiemy, że to prowadzi do odkrycia jeszcze czegoś trudniejszego. Organizm się broni i po prostu spycha to w niepamięć, a to gdzieś tam wraca.
I to bywa, tak? Zwłaszcza jeśli bohater przeżył jakąś traumę. Ale tutaj to oprócz tego, że była ta dramatyczna sytuacja, która w którymś momencie się pojawia jednak we wspomnieniach, to jest też to wspomnienie matki. Ciemnowłosej kobiety, flakonika perfum.
Który się okazał drogi, jak na opowieść, że matka była biedna.
Nie była biedna, tak, właśnie był drogi. Ten zapach, ten profil. Piękna scena, kiedy ona tworzy obraz i tę matkę wykleja z jakiejś folii, z czegoś prawie niewidocznego, tak? Przezroczystego.
Tak, na zajęciach z plastyki w pogotowie opiekuńczym opiekunka namawia ją do takich działań. I ona ma stworzyć obraz najważniejszych jakichś tam elementów życia, a matkę wykleja z bardzo cienkiej folii, a okazuje się, że ta matka i tak zdominowała cały rysunek. Najważniejsza pani... osoba.
Oglądała pani takie rysunki gdzieś?
Ja uczyłam plastyki przez dłuższy czas. Jestem po Akademii Sztuk Pięknych i moim marzeniem było również pracować właśnie z ludźmi takimi troszkę jakby naruszonymi przez los. No akurat się nie udało, bo poszłam w kierunku pisania. Ale bardzo się tym interesowałam i mam przyjaciółkę, która jest psychologiem, Ilonę Poćwierz-Marciniak. Ona mi bardzo pomaga przy książkach i właśnie tak wspólnie często rozmawiamy, jakby miała wyglądać terapia moich bohaterów. Potem mogę ją wprowadzić.
Czyli tak, psycholog o terapii, o chorobie psychicznej, też jakiś też, psychiatra, tak, też psycholog, prawda?
Tu jeszcze przy najpiękniejszej dla niebie mąż Ilony Poćwierz-Marciniak, który jest lekarzem, pięknie mi opowiadał o tej chorobie, na którą cierpi bohaterka, bo w internecie przyznam te informacje, które piszą, no nie wiem, jak chorzy są w stanie je zrozumieć. Ja nie byłam w stanie zrozumieć do końca tej choroby. Mówimy o chorobie szpiku kostnego.
Aha.
Okay. Tak, to właśnie on mi też tu pięknie pomagał. Przy wszystkich książkach pomagał mi kolega mojego męża, Jarosław, który jest policjantem. Miał pecha pracować przy osobach zaginionych. Ja wtedy akurat zaczynałam pracę nad trudnymi tematami i właśnie zwróciłam się do niego potem już za każdym razem. A przy ostatniej książce 5 sekund do IO pomagał mi Przemek Ruć, który często jest gościem Radia Gdańsk i opowiada pięknie o niebie.
Aha, no tak, bo tu mamy Księżyca Jowisza, znaczy ten Io.
Tak.
Tak. No, Galileusz go odkrył, o czym nie wiedziałam, prawdę mówiąc, a może zapomniałam ze szkoły, ale teraz sobie sprawdziłam i już wiem. W 1610 roku, sprawa stara jak świat, a tymczasem tutaj mamy takie właśnie trochę science fiction, prawda? Czyli opowieść o grze komputerowej. I tutaj też, jeżeli ktoś, a na pewno ktoś doskonale pamięta Salę Samobójców, ten film, prawda? To oczywiście nie jest to, ale to jest coś takiego. I to jest ten świat, w który młodzi ludzie, chociaż to nie muszą być młodzi, ale to akurat dotyczy tego pokolenia, które już ma dostęp do gier komputerowych na wysokim poziomie. Tutaj jest wręcz taki teścik, tam bohaterka zdaje, gdzie pierwsza gra komputerowa to jest tenis. To ja pamiętam. Takie dwa takie paseczki, które się przesuwały,
tak, tak,
prawda?
Tak.
I piłeczka i to pym, 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 pym. To było takie coś bardzo prymitywne, ale to się w to grało na jakichś tam konsolach. Natomiast to, z czym mamy do czynienia w książce 5 sekund do IO, to już jest właściwie świat alternatywny. Wchodzi się wszystkimi zmysłami, tak?
Tak, to jest technologia, którą wymyśliłam, że tak powiem, a chwilkę później się okazało, że już zaczątki jej zaczynają być na świecie i to mnie zaskoczyło. Miałam przyjemność próbować Oculus Rift, takich okularów, które się zakłada, otwiera się oczy i po prostu jest się w rzeczywistości, właśnie tej, którą sobie wymyślałam, myśląc, że to abstrakcja i daleka przyszłość. I generalnie wydaje mi się, że to, co napisałam w tej książce, zdarzy się za parę lat. Nie to dokładnie, ale będzie taka technologia. Bardzo szybko postępuje rozwój gier, więc mamy tutaj Work a Dream, czyli technologię taką, w którą wchodzą młodzi ludzie, no ktokolwiek, i czują wszystko, ponieważ podłączają się do sensorów, więc odczuwają głód, uderzenie, jeżeli strzał ich bardzo boli. Mogą też przeżyć własną śmierć.
Ale przeżyć?
Przeżyć. Ale co stanie się z umysłem, jeśli dostanie sygnał, że nie żyje?
Mhm. Dawno, dawno temu, pamiętam taki wstrząsający reportaż, ale naprawdę dawno temu, nie wiem, kilkanaście lat, może 20, ale już były gry RPG, takie, które po prostu opierają się na wyobraźni, prawda? Na jakimś takim odgrywaniu różnych sytuacji, w które też ludzie wchodzili, i to był wstrząsający reportaż o chłopaku, który jako postać został po bardzo długim czasie gry zabity. Zabił mnie demon, czy jakoś tak to się nazywało. On to przeżył właściwie jako własną śmierć, a w każdym razie śmierć tego, kim był, prawda? Nie był w stanie się odnaleźć po tym. I tutaj jest też coś podobnego. Jakby taka przewrotka w głowie i jednocześnie no, wyrzucenie z tego świata, bo ten świat strasznie zasysa tych ludzi, którzy tam grają.
On zasysa, bo wydaje się lepszy pozornie. Tutaj mamy jakby te swoje nudne życia, a tam wchodzi się do gry i nagle ma się piękne ciało, jest się wiecznie młodym i ma się do wykonania misję. Tu można być nikim, a tam się nagle okazuje, że potrafię obchodzić się z bronią, rozwiązać zagadkę i wszyscy chcą mojego towarzystwa. Mhm. No i poza tym jest to bardzo piękny świat. Starałam się, jak mogłam, oddać urok IO, takiego, jakie sobie wyobraziłam, jakie wyobrażają sobie graficy, tworząc w oparciu o zdjęcia astronomiczne. I ten świat jest na tyle piękny, na tyle kolorowy, że kiedy Mika, bohaterka książki, odłącza się od konsoli, ona po prostu widzi to szare niebo, tą Gdynię i jest załamana.
Mm-hmm. Ale to taki trochę też narkotyk, prawda? Bo na niej nie pije, właściwie wycieńcza się, za długo tam jest, no bo tam się różne rzeczy dzieją. Nie,
nie
tylko dlatego,
odłączyć.
Że jest pięknie, ale czasem można umrzeć, więc trzeba walczyć, żeby nie zabili, prawda?
Tak, i też nie można się odłączyć w momencie zagrożenia życia, bo wtedy się traci awatara. Mm-hmm. A jednak oni pracują na te awatary, to jest dla nich bardzo ważne, więc zostają czasami naprawdę na wiele godzin w grze.
No i oprócz strasznych zagrożeń, lawy i różnych takich, i ludzi, którzy chcą po prostu cię zaatakować, to jest tak małe przyciąganie, więc można sobie podskakiwać, jakieś niezwykłe zwierzęta i w ogóle taka wciągająca.
Można się wspinać,
akcja.
Tak, kanioning uprawiać, wszystko, czego w realu trudno.
Ale zaczyna się to wszystko w realu, jak najbardziej dotkliwym, i to jest jedna z tych sytuacji, które też się zdarzają. Chyba jednak trzeba powiedzieć coraz częściej, że jakiś młody człowiek bierze broń i po prostu zabija ich wszystkich, no czasem uczniów, czasem nauczycielki. Zazwyczaj to się dzieje w szkołach, chociaż nie tylko. I tutaj pytanie, prawda, jak to, dlaczego, co się stało, coś mu się z głową porobiło, za długo grał, albo w ogóle nie grał, albo jest chory, tylko nie miał dostępu do broni, a teraz ma i dlatego. W tej książce jest odrobina odpowiedzi, ale...
Tak, bo właśnie jednym z takich przyczynków, dla których napisałam powieść, były te sytuacje w szkołach. Mhm. Ci uczniowie, którzy wchodzą, czy to z kuszą, czy z bronią i po prostu strzelają. Zastanawiałam się, czemu. Oczywiście nie ma tu jakby jednoznacznego oskarżenia gier, bo ja uważam, że gry zostały stworzone, żeby dawać rozrywkę i są fantastyczne często. Bardzo wciągają, pomagają się odreagować. Natomiast faktycznie jest tu ta gra jako taki motyw, który biegnie przez całą powieść i prowadzi do rozwikłania tajemnicy tej strzelaniny.
Ona stwarza sytuacje, w których można się właśnie sprawdzić w konfrontacji ze złem, z agresją. Znaczy, nasza bohaterka może się sprawdzić od razu w pierwszej scenie tej książki, ale jest ofiarą, natomiast później ma broń, prawda? I okazuje się, jak to jest, kiedy ratując kogoś albo siebie, albo po prostu impulsywnie strzela, albo obserwuje sytuację, w której wiadomo, że na przykład dochodziło do jakichś tortur. To ciekawa sprawa, co pani opisała, że te tortury, jak rozumiem, miały dotyczyć awatarów stworzonych z komputera, czyli wcale nie
tak,
graczy.
Nie, nie graczy.
I tu pytanie, czy to jest też naganne moralnie, czy nie? Czy jeżeli cierpi coś, co jest niby wirtualne, to ono cierpi, czy nie cierpi?
No właśnie, to było pytanie takie, które ja też stawiałam, pisząc powieść, ponieważ te awatary są inteligentne. One się uczą w trakcie gry, mają jakieś swoje światy i tam nawet bohaterka z jednym ma przez moment styczność i widzi, jak on się uczy nawet dowcip powiedzieć. On tak bardzo chce być ludzki.
Jak Terminator trochę, tak. Sam też się uczy się uśmiechać. No i teraz właśnie, i teraz ludzie, gracze, którzy się wyżywają na tych tworach, no. W każdym razie na tych awatarach. No i co? Straszne, okrutne, prawda?
A z drugiej strony w grze można też spotkać miłość. I to jest ciekawe, że skoro jest tyle odczuć, to kiedy chłopak całuje dziewczynę, ona to czuje, on to czuje.
Mhm. No tutaj też się pojawia taka dziewczyna w tej książce, tak? Która udostępniła swój wizerunek awatarowy w stanie roznegliżowanym.
Tak, i potem cała szkoła sobie przesyła te zdjęcia. Szczególnie, że gra okazała się klapą.
Ale tu już mówimy o takich właśnie znowu medialnych, czy tam społecznościowych sytuacjach, natomiast rzeczywiście może dojść do pewnej intymności, prawda? I tak naprawdę ta bohaterka, która znowu jest z domu dziecka, rozłączona z siostrą, która jest u rodziny zastępczej, szuka po prostu kogoś bliskiego, szuka miłości. W ogóle jej jakby droga do gier prowadzi przez to, że chciała się chyba zbliżyć do chłopaka, do kogoś, do kolegi. Prawda? W pogotowiu. On ją w te gry wprowadził, nawet nie powiem wciągnął, dał jej taką możliwość oderwania się od tego świata i bycia przy nim, z nim i potem
wyjechał,
ale też świetne sceny, kiedy oni się spotykają w tych grach.
No właśnie, bo oni później głównie się w grach spotykają, więc ona, i później on znika, wyjeżdża gdzieś na Bliski Wschód, do brata, gdzie tereny są wojną objęte. Ona się martwi o niego i go szuka po grach. I właściwie dlatego się staje mistrzynią tych gier i dzięki temu przez policję zostaje wprowadzona do tej gry w najwyższej technologii, ponieważ tak długo go szukała po tych grach, żeby jeszcze go spotkać, że właśnie wyszkoliła się, ma te umiejętności.
Zaprezentuję pani fragmencik, bo to chyba będzie właśnie, jak to jest, jak się znajduje na księżycu.
Pierwszy raz w grze. Obracam się wokół własnej osi, zaskoczona odczuwalną temperaturą powietrza, które zastygło w opale, i panoramą rozciągającą się wokół mnie. Graficy dali z siebie wszystko, stworzyli iluzję pejzażu doskonałego. Unoszę głowę, a nade mną wisi ciężkie od gwiazd niebo. Jest tak zachwycająco piękne, że czuję, jak emocje blokują mi oddech. W melanżu chmur wielki, pasiasty jowisz wygląda jak ogromna kula otoczona pierścieniem i zdaje się wisieć tuż nade mną. Ogarnia mnie złudzenie, że mogłabym po niego sięgnąć. Nieco dalej na niebie dostrzegam księżyc Europa pokryty oceanami skutymi lodem. Przyglądam się drodze mlecznej i w końcu zauważam błękitną kulę ziemską. Zmierzona palcami ma nie więcej niż 2 centymetry. Nabieram tchu i z ust Astrid wypada pierwszy oddech.
Astrid to jej awatar.
Tak.
Taki sam jak ona, może troszkę ładniejszy.
Ładniejszy, zgrabniejszy.
Lepsze buty. Jak to się stało, że pani tak spojrzała w ten kosmos i pomyślała sobie, że ach, polecimy na księżyc Jowisza.
Nie wiedziałam, na jaki księżyc. Zastanawiałam się, gdzie umieścić grę, a wszystko zaczęło się od tego, że miałam przygodę z twórcą gier komputerowych. Starałam się tam o pracę i miałam do napisania quest, czyli taki jakby rozwój akcji, taki jakby mały rozdziałik. Mhm. I bardzo mi się to podobało. Odkryłam wtedy inny świat. Sobie tak myślałam, Boże, jak tu można wyobraźnią zadziałać. No i oczywiście uderzyłam do Przemka Rudzia, mojego kolegi, żeby jak najszybciej znalazł mi plener do gry, tak żeby mogli mieć bohaterowie ekstremalne sytuacje, że mogła ich prawie wykończyć, a jednocześnie, żeby było pięknie. No i on wymyślił właśnie Io, a gdyby powstał tom drugi, to byłby Tytan. Mm-hmm. Czyli mroźny.
Mroźny. A ten tutaj dosyć gorąco tam jest, chociaż w nocy zimno, lawa, tak, wody nie ma. A tak jak się popatrzę, ja tylko w internecie patrzyłam, co tam mogłam zobaczyć. Ale piękny kolor ma ten Io, taki żółto-pomarańczowy, taki...
Jak pizza troszkę, no, tak go przyrównują.
Trochę może i tak, no. Dlaczego ta dziewczynka znowu była bez rodziców?
No właśnie, ona nie była znowu, powiem tak, książka wyszła w tym roku, ale ja ją napisałam dawniej. Aha. I wtedy pierwszy raz się zetknęłam z instytucją, jak gdyby tak bliżej przy researchu, z instytucją tych pogotowi opiekuńczych i powstała ta powieść. Ale ponieważ czułam, że tu tylko jakby temat posmakowałam i poszłam dalej, bo on nie jest najważniejszy. To, że ona jest sama, jest mi tylko potrzebne do tego, żeby ona tak bardzo nie miała niczego w tym świecie, a miała tak wiele w świecie wirtualnym. I z tego właśnie wyniknęła książka Najpiękniejsza na niebie, gdzie wróciłam do tych domów dziecka, ale tym razem, żeby pokazać emocje, głębie uczuć i właśnie opowiedzieć historię kogoś, kto był porzucony i kto nie ma tego wirtualnego świata jak Wio, natomiast ma córkę. Mhm.
I w tej chwili pisze pani albo myśli o ciągu dalszym 5 sekund do Io, albo o czym?
Bardzo bym chciała. Na razie piszę powieść dla dorosłych, nie science fiction. Taką w nurcie tych moich książek właśnie, gdzie pojawia się jakiś problem. W tej chwili problemem będzie też walka o dziecko, ale zupełnie co innego. Nie będzie domów dziecko, obiecuję.
Nie, mnie to nie przeszkadza, tylko właśnie się zastanawiałam, bo wchodzę w kolejne światy i właśnie mam bardzo podobną sytuację, to znaczy samotnego dziecka, bo to jest najbardziej dotkliwe. Dziecka niekochanego albo kochanego niedostatecznie przez jakichś obcych ludzi, którzy się zbliżają, a tych, którzy powinni być, to nie ma. Te matki zamrożone, prawda, które zostawiają dzieci albo nie zwracają uwagi na to, że może się coś stać. Te dzieci znajdowane tutaj, jak Najpiękniejszej na niebie, też niemowlę znalezione przez cyganów, prawda? Bez opowieści o ciągu dalszym, jest taki wątek. I w ogóle te samotne dzieci, nastolatki, które wędrują przez świat, albo dorośli, którzy wracając do dzieciństwa właśnie mają tylko tę framugę, nie wiadomo czy ich w ogóle, prawda, jakieś wspomnienie, a nie mają tego poczucia bezpieczeństwa tej
Wydaje mi się, że ja miałam bardzo szczęśliwe dzieciństwo. Zdarzyło mi się jakby wszystko, co najlepsze, co może się zdarzyć dziecku. Fantastycznych rodziców miałam, siostrę, babcia z nami mieszkała. I to wszystko sprawiło, że mam taki obraz bardzo ciepły właśnie domu. Chętnie bym wróciła w tamte lata. I tak sobie często myślę, Boże, jak strasznie muszą mieć ci ludzie, którzy tego nie mają. No i zdarzyła mi się dziewczynka, taka jak z moich książek, z którą się zaprzyjaźniła moja córka. Dziewczynka, która nie miała domu, mieszkała w domu dla bezdomnych rodzin. I moja córka bardzo jest z nią zżyta do dzisiaj. Widujemy się. Dużo sytuacji, które opisałam w książkach, właśnie przerobiłam z tym dzieckiem i wiem, jak łatwo pokochać takie dziecko, a jednocześnie wiem, jak trudno ono ma. Także ten motyw się powtarza, ale teraz, jak tu pani mówiła, ja się tak zaczęłam zastanawiać, czy w tej nowej książce, którą piszę, nie mam przypadkiem motywu butów.
Ale czy to jest źle? Wie pani, no każdy ma jakiś, powiedziałabym, pejzaż wewnętrzny. Rzeczy ważne, naprawdę. I tak jak bohaterka w Najpiękniejszej na niebie zawsze myśląc o matce będzie widziała też ten flakonik perfum, prawda? Tak to mnie ta framuga wzrusza. I ja, jak już na to się napotykam w pani książce, to już mam cały znowu pejzaż z tym związany, emocji. To nie jest rzecz obojętna. Ja wiem, co to znaczy, prawda? Moje, nie moje te ślady. Czy rodzice mnie tak kochali, że sprawdzali, czy urosłam? Czy może mnie nie kochali? To są w ogóle ślady innego dziecka. A może to moja siostrzyczka tu stała, taka malutka, prawda, mniejsza ode mnie. Jak, to już będzie takie naprawdę pytanie o właściwie o emocje, o stan, o proces. Kiedy pani pisze, to jest jakaś podróż, tak jak w tę grę komputerową, czyli wejście w inny świat. Czy to jest dla pani oczyszczające, pocieszające, budujące, czy może trudne? Może pani płacze nad swoimi bohaterami? Jak to jest?
Z tym jest różnie, bo na przykład 5 sekund do Io było dla mnie taką przygodą fajną, że ja się cieszyłam, kiedy otworzę pliki, będę pisać dalej. Nie miałam jakby zaplanowanej tej książki całej. I to było tak, jakbym czytała ją po prostu. Pisałam i cieszyłam się, podróżowałam z małą bohaterką. W innych książkach, tak sobie właśnie myślę, na pewno ja bardzo przeżywam moich bohaterów, żal mi ich. Jeśli ktoś z nich musi cierpieć, to jest to dla mnie trudne. Najtrudniej mi pisać o dzieciach, no z racji tego, że mam córeczkę. Natomiast sam proces, naprawdę są to wielkie emocje dla mnie. Ja czasami, bardzo często kasuję w ogóle pliki całe, wycinam strony. No, że tak powiem, stron, które wycinam, jest więcej niż samej książki, bo mi się wydaje, że scena nie oddaje, ponieważ piszę o problemach, które mnie nie dotyczą. Nie byłam porwana, nie byłam bita, tak, w rodzinie, nie miałam rodziców zastępczych. Nie chcę, żeby było tak, że siadła blondynka, napisała książkę, tak, o takim problemie. Ja tak długo piszę, aż poczuję. Poczuję to, co czuje mój bohater. Kiedy ja wiem dokładnie, co on myśli, to wtedy taką scenę zostawiam. I taką mogę powiedzieć tutaj anegdotę, że tak powiem, która jest prawdą, że kiedyś pisałam o mieście z lodu chyba, pisałam w środku lata, a tam jest tyle śniegu i mróz i miałam gęsią skórkę, chociaż było gorąco.
Gęsiej skórki życzę wszystkim, którzy czytać to będą. Bardzo serdecznie dziękuję. Małgorzata Warda była naszym gościem. Przypomnę tylko tytuły tych dwóch ostatnich książek. To jest Najpiękniejsza na niebie i 5 sekund do IO. Cała reszta, cały stos do odnalezienia i do przeczytania. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję również.
Stefan Kociuk zrealizował dzisiejszą audycję.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.